Uwaga, antena.
Studio Polityczne Radia Kielce.
Dzień dobry, przed mikrofonem Michał Kita. Program realizuje Tomasz Tamborski. W studiu Gram Polskiego Radia Kielce witam zgromadzoną publiczność, a także polityków. Są dziś z nami poseł Krzysztof Lipiec, Prawo i Sprawiedliwość.
Dzień dobry, witam państwa.
Grzegorz Gałuszka, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Dzień dobry państwu.
Magdalena Fogiel, Litwinek, Kukiz 15.
Dzień dobry.
Poseł Artur Gierada, Platforma Obywatelska.
Dzień dobry państwu.
I Piotr Kopacz, Nowoczesna.
Dzień dobry państwu.
W studiu politycznym dziś pierwszy temat, jaki podejmujemy, to wnioski, jakie wyciągają partie polityczne po wyborach do Europarlamentu. Czy Koalicja Europejska przetrwa do jesieni? Pierwsze pytanie kieruję do posła Krzysztofa Lipca. Jak możemy podsumować te wybory, które za nami, i to, co będzie się działo przed nami, czyli kampania do Parlamentu Krajowego?
Pełne zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości, za które pragnę bardzo serdecznie podziękować wszystkim mieszkańcom Świętokrzyskiego, którzy poparli Prawo i Sprawiedliwość w tych wyborach. Jestem niezmiernie za to wdzięczny, za to, że obdarzyliście państwo nas tak wielkim kapitałem. Ja jedno, co mogę powiedzieć, to to, że na pewno tego kapitału nie zmarnujemy. Te podziękowania kieruję również wobec tych wszystkich mieszkańców województwa świętokrzyskiego, którzy poszli na wybory, wzięli w nich udział. To wyraz wielkiej odpowiedzialności za sprawy polskie w Europie. To ważne, że frekwencja była dosyć wysoka w porównaniu z poprzednimi wyborami do Parlamentu Europejskiego. Można powiedzieć, że to był rekord. Ja mówiłem naszym wyborcom, tym wszystkim, którzy byli zaangażowani w kampanię wyborczą, jeśli tutaj w województwie świętokrzyskim Prawo i Sprawiedliwość uzyska ćwierćmilionowe poparcie, to jesteśmy skazani na sukces. I tak też się stało. Ponad 8 tysięcy więcej wykonaliśmy ponad ten plan i za to bardzo gorąco dziękuję. Dziękuję kandydatom Prawa i Sprawiedliwości, szczególnie tutaj z województwa świętokrzyskiego, panu europosłowi Dominikowi Tarczyńskiemu, któremu równocześnie gratuluję objęcia mandatu w Parlamencie Europejskim. Bardzo dziękuję pani minister Annie Krupce. Bardzo dziękuję również panu posłowi Michałowi Cieślakowi. To byli nasi reprezentanci na liście Prawa i Sprawiedliwości. To dzięki ich ciężkiej pracy, dzięki pracy wielu wolontariuszy, aktywu Prawa i Sprawiedliwości udało nam się uzyskać ten dobry wynik, za który jestem niezmiernie wdzięczny. To tak naprawdę rekord polski, można powiedzieć. Wystawiliśmy bardzo dobrą reprezentację do Parlamentu Europejskiego i w naszym okręgu świętokrzysko-małopolskim pozyskanie 4 mandatów eurodeputowanych to jest największe osiągnięcie w skali kraju i to z całą pewnością wzmacnia pozycję Prawa i Sprawiedliwości nie tylko w tym okręgu, nie tylko w świętokrzyskim, ale mam takie przekonanie, że również w całej Polsce. Tak, ten wielki kapitał trzeba dobrze zagospodarować i sądzę, że to nie zwalnia nas od tego, aby dalej ta ciężka praca, którą czynimy pośród wyborców, ta praca tak naprawdę jest ukierunkowana na dobro Polski, na dobro mieszkańców naszej ojczyzny, tak aby uzyskać poparcie w kolejnej turze wyborów tego roku. To, co uzyskaliśmy, jest dobrym prognostykiem na najważniejsze wybory, jakie są przed nami. To są wybory do Parlamentu Krajowego. Podchodzimy do tego wszystkiego z wielką pokorą, albowiem zdajemy sobie z tego sprawę, jak niełatwą sprawą jest też przekonywać ludzi do tego, aby postawili na wiarygodnych polityków, którzy z całą pewnością są usytuowani w Prawie i Sprawiedliwości. Powiem tak, pierwsze doświadczenia powyborcze są bardzo, bardzo dobre. Ja, wędrując po świętokrzyskiej ziemi, spotykam się z bardzo dobrymi opiniami i mam takie przekonanie również co do tego, że na zbliżające się wybory do Parlamentu Krajowego uda nam się pozyskać również część elektoratu Koalicji Europejskiej, bowiem tam też ludzie zaczynają się budzić i zdają sobie z tego sprawę, że chcąc zmieniać naszą polską rzeczywistość, to nie wystarczy na hasłach wyborczych budować wokół jednego przesłania, jakim jest walka z prawem i sprawiedliwością, aby można było budować swój kapitał i można byłoby organizować siły polityczne w taki sposób, aby to wszystko służyło Polsce i Polakom. My udowodniliśmy to jako Prawo i Sprawiedliwość, że w naszym gronie nasi mandatariusze, ludzie, którzy pracują dla Polski, są ludźmi wiarygodnymi. Udowodniliśmy to, że te nasze obietnice są realizowane, dotrzymujemy słowa i chciałem gorąco prosić o to, żebyśmy w tym kursie utrzymali politykę, albowiem to jest czas bardzo ważny dla Polski. Jeśli zmarnujemy ten czas, to po prostu przyszłe pokolenia nam tego mogą nie wybaczyć. Dlatego też raz jeszcze, dziękując wszystkim mieszkańcom województwa świętokrzyskiego za udział w wyborach parlamentarnych, dziękując za poparcie wysokie dla Prawa i Sprawiedliwości. Tutaj w Świętokrzyskim padł drugi wynik w skali ogólnopolskiej na listę Prawa i Sprawiedliwości. Za to jestem naprawdę bardzo, bardzo wdzięczny i mam poczucie wielkiej odpowiedzialności wobec tych, którzy postawili na Prawo i Sprawiedliwość.
Grzegorz Gałuszka, Polskie Stronnictwo Ludowe, PSL. Po tych wyborach wnioski już chyba zaczyna wyciągać, co było przykładem wczorajsza Rada Naczelna. Koalicja Polska, czy to już poniekąd odpowiada na drugi człon naszego pytania, że Koalicja Europejska nie przetrwa do jesieni, ponieważ sam PSL tego nie chce?
Jak każdy po wyborach, czy wygranych, czy przegranych, wyciąga jakieś wnioski, stara się analizować poszczególne wyniki w poszczególnych komisjach obwodowych czy okręgach wyborczych, tak jak i pewnie to robi Prawo i Sprawiedliwość, tak jak i robią to poszczególne partie. Ja na samym początku, może to dziwnie zabrzmi, ale chciałem pogratulować Prawu i Sprawiedliwości tak dobrego wyniku, chciałem pogratulować tak dobrej kampanii. Dlatego, że zazwyczaj gratuluje się zwycięzcy i z tego miejsca Państwo wykonali kawał dobrej roboty. Ale roboty opartej na kampanii, gdzie ta kampania oparta była na populizmie, demagogii i obiecankach. Obiecankach trudnych do spełnienia, bo ten postulat krowa plus czy tucznik plus już nie jesteście w stanie zrealizować, ponieważ nawet wniosek do Komisji Europejskiej nie został złożony. I te wnioski pewnie także i będzie wyciągało z tego PSL. I te wnioski już zostały omówione na wczorajszej Radzie Naczelnej. I szanowni Państwo, chciałem podziękować za ten wynik. Wynik, którym obdarzyliście, ten wynik przełożył się na to zaufanie dla pana marszałka Adama Jarubasa, który zdobył wśród kandydatów Polskiego Stronnictwa Ludowego najlepszy wynik w Polsce, prawie 140 tysięcy głosów. To daje nadzieję, że ta reprezentacja jako jedynego kandydata z województwa świętokrzyskiego, jako jedynego europosła z województwa świętokrzyskiego będzie dobrze odbierana i jako eurodeputowany będzie dobrze pracował na rzecz Polski, na rzecz także regionu świętokrzyskiego. I tu Prawo i Sprawiedliwość nie powinno się tak cieszyć, ponieważ praktycznie żaden kandydat z województwa świętokrzyskiego nie jest reprezentantem tego województwa w europarlamencie, bo ani pani Szydło, ani pani premier Szydło, ani pan minister Jaki, ani pan profesor Legutko, ani pan Tarczyński nie są z naszego województwa, bo jeżeli ktoś wywodzi się z naszego województwa, urodził się tu, wychowywał, związał się z tym województwem i działał przez wiele lat, także w ramach samorządowych może powiedzieć, że jest związany z tym regionem, kocha ten region i będzie dbał o jego rozwój. Z drugiej strony analizy pozwalają wyciągnąć wnioski. My te wnioski wyciągnęliśmy i jednym z tych wniosków jest zastanowienie się, czy startować w wyborach jako samodzielny komitet, czy tworzyć ponad podziałami komitet, który będzie jednoczył wszystkich tych, którzy znajdują się po stronie centroprawicowej, tej stronie politycznej, dlatego, że widzimy tutaj bardzo dużą niszę. Te światopoglądowe różnice, które pojawiały się pomiędzy PSL-em a pozostałymi członkami Komisji Europejskiej nie były nam po drodze jako partii konserwatywnej, partii chadeckiej z ponad 120 latami tradycji. Dlatego proponujemy pewne rozwiązanie. Rozwiązanie, które także zostanie poddane pewnym konsultacjom, konsultacjom na poziomie przede wszystkim tych naszych organizacji gminnych, powiatowych, miejsko-gminnych czy wojewódzkich i pewnie ten konsensus zostanie w sposób bardzo demokratyczny osiągnięty i ta decyzja już niebawem zostanie podjęta i pewnie wszyscy Państwo będziecie o tym wiedzieć. My zapraszamy do współpracy wszystkich tych, którym na sercu leży dobro drugiego człowieka w myśl tych zasad, którymi się my od ponad 120 lat jako Polskie Stronnictwo Ludowe kierujemy.
Magdalena Fogiel-Litwinek, Kukiz 15. Jakie są te pierwsze refleksje po wyborach do Europarlamentu?
Na pewno chciałabym powiedzieć, że wszyscy, myślę, politycy cieszą się, że była tak duża frekwencja, dlatego że w porównaniu do tych wyborów sprzed 5 lat to frekwencja była prawie 2 razy większa. To oczywiście cieszy, że Polacy chcą wziąć współodpowiedzialność za to, co, w jakim kierunku idzie nasz kraj i chcą głosować. To jest bardzo dobry sygnał. Myślę, że w wyborach jesiennych również ta frekwencja będzie rekordowa i to na pewno bardzo cieszy. Chciałabym pogratulować zwycięzcom, szczególnie tutaj chyba pani premier Szydło, która zdobyła bardzo dużą liczbę głosów i to jest chyba rekord nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie. Także zwycięzcom gratuluję. Gratuluję też wszystkim europosłom. Przepraszam. Mam nadzieję, że ponad takimi podziałami tutaj naszymi lokalnymi polskimi będą działać wszyscy na rzecz Polski, na rzecz Polaków, na rzecz tego, żeby te fundusze płynęły do Polski, że nie będą się za granicą między sobą kłócić i przenosić jakichś takich niesnasek z tego naszego polskiego podwórka, bo tam uważam powinni grać zdecydowanie do jednej bramki i wspierać tutaj Polskę, ponieważ zostali wybrani jako reprezentanci Polski i mam nadzieję, że to nie będzie tak, że to będą europosłowie, którzy są, odpowiadają przed własną partią tylko, ale jednak przed wszystkimi będą o nasz wspólny interes tutaj się starać. My jako Kukiz 15 na pewno dziękujemy naszym wyborcom. Nie udało się przekroczyć progu, to jest dla nas taki materiał do analizy. Do analizy również takiej finansowej, dlatego że okazuje się, że te nasze założenia bardzo idealistyczne, że jako jedyni nie bierzemy pieniędzy z budżetu państwa. Okazuje się, że no, to jest tak, jakbyśmy startowali w biegu, ale jako jedyni mieli związani nogi łańcuchem. I więc ten start jest niestety nierówny, ponieważ te milionowe subwencje, które biorą inne ugrupowania, no, pozwalają im na przykład na robienie bardzo profesjonalnej kampanii wyborczej. Więc myślę, że w tej chwili jest to czas, żeby przeanalizować tę sytuację. W tym tygodniu zresztą ja w sobotę jadę do Warszawy, będzie zjazd wszystkich prezesów i będziemy podejmować decyzję, co dalej. Czy iść w koalicji z innym ugrupowaniem, czy nadal walczyć samodzielnie. Natomiast patrząc na to, co się dzieje, czyli taka jest polaryzacja polityki, pewnie Państwo to również zauważyli, że powstają takie dwa duże bloki i dla tych mniejszych ugrupowań jest naprawdę bardzo trudno się przebić w tej świadomości. Dlatego no, musimy tutaj podjąć decyzję, co do wyborów jesiennych, a to decyzje, które trzeba podjąć już teraz, dlatego że te wybory zbliżają się oczywiście. To zawsze tak, że jak jedna kampania się kończy, to zaczyna się druga kampania. Więc myślę, że przed nami poważne decyzje i przed całym ugrupowaniem, i przed każdym, kto no, myśli o tym, co, jak ta Polska nasza ma wyglądać w następnych latach.
Poseł Artur Gierada, Platforma Obywatelska. Jakie to wnioski Platforma wyciąga i co dalej z koalicją europejską, także w odniesieniu do tego, co usłyszeliśmy wczoraj na Radzie Naczelnej Polskiego Stronnictwa Ludowego?
Ja przyłączam się do podziękowań za frekwencję, bo rzeczywiście ludzie tłumnie poszli do wyborów i to jest dobry znak dla polityki. Ja liczę na to, że jesienią ta frekwencja będzie jeszcze zdecydowanie większa. Gorąco pozdrawiam też sympatyków i tych głosujących na szeroką koalicję europejską. Moje Kielce to też ten jedyny powiat, który rzeczywiście na mapie województwa zaświecił się wynikiem na pomarańczowo i też deklaruję wyborcom, że zrobimy wszystko, żeby tego pomarańczowego koloru po wyborach jesiennych jesiennych w naszym województwie było więcej, bo rzeczywiście mam wrażenie, że chyba trochę nie docieramy z faktami do ludzi. No ja jestem zaskoczony tak dużym rekordowym poparciem dla Prawa i Sprawiedliwości w województwie, które ewidentnie od 3,5 roku jest marginalizowane. Żaden inny rząd nie marginalizował tak naszego regionu. Ja choćby go powiem o decyzjach z tego roku. No 600 milionów zabrane na kolej. Specjalny program 3 lata temu dla Śląska, który dostaje 300 milionów rocznie ekstra i to specjalną ustawą wprowadzoną dla aglomeracji śląskiej. Są to pieniądze, które są rzędu 40% budżetu województwa świętokrzyskiego. I my, biedne województwo, nie mamy takiej pomocy. Śląsk ją dostaje. Czy choćby fakt o drogach, bo ja przypomnę, że Prawo i Sprawiedliwość na drogi krajowe przez 3,5 roku podpisało na niecałe 12 kilometrów, rozstrzygnęło przetargów. To wystarczy porównać z poprzednikami. Szczerze mówiąc, było to ponad 10 razy więcej. I jak patrzę na przykład na mieszkańców Opatowa, gdzie tam jest rekordowe poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości, takiego nie miało tam nigdy, a wiemy, jak ważna jest choćby ta obwodnica Opatowa, która już dzisiaj powinna być oddawana do użytku, a usłyszeliśmy również w tym roku, że nie będzie nawet robiona w tej perspektywie finansowej Unii Europejskiej w Sejmie. Dlatego naprawdę musimy bardzo dużo poświęcić teraz siły, energii, wyjścia do ludzi, rozmawiania z nimi i uświadomienia ich tego, co rzeczywiście się w naszym kraju dzieje. Prawo i Sprawiedliwość też wydaje się być rzeczywiście partią dzisiaj trochę kulodporną i ta ilość afer też niespotykana, która rzeczywiście nie wyrządziło tej partii żadnej szkody. Ja muszę powiedzieć, że tutaj chyba najgorsze dla nas jest to, że najsłabsze wyniki mieliśmy na wsi. Tak powiedziałem, Kielce, wygrana Koalicji Europejskiej, inne miasta prezydenckie też bardzo dobre, to w zasadzie szliśmy łeb w łeb, ale w mniejszych miejscowościach no często Prawo i Sprawiedliwość osiąga 70% poparcia i tu szczerze mówiąc musimy znaleźć wyjście, czemu tak jest. Ja mam wrażenie i teraz tak dochodząc do pana pytania, co dalej, między innymi z Polskim Stronnictwem Ludowym, że to też jest spowodowane trochę retoryką. To jest granie na emocjach, na różnego rodzaju fobiach i uprzedzeniach, które w naszym społeczeństwie są od lat. Mówiliśmy tutaj chociaż, jak sobie PSL nie mógł poradzić z tym, że został potraktowany przez Prawo i Sprawiedliwość, wielką machinę mediów publicznych, telewizji publicznej, jako partia lewicowa. Ja przypomnę, że Platforma Obywatelska, Polskie Stronnictwo Ludowe rządziły w tym kraju 8 lat i nie zrobiły żadnej rewolucji, ani lewicowej, ani prawicowej. I kiedy dzisiaj słyszę i widzę nawet na wpisach na Facebooku wczoraj ministra Suskiego, również zdarzało się posłom od nas na ziemi świętokrzyskiej, no między innymi wpisy, które sugerują orientację seksualną różnych polityków, czy w ogóle obrażają orientację seksualną innego człowieka, to jest to przykre. Znaczy ja muszę powiedzieć, że LGBT nigdy nie było w PSL-u. PSL jest partią konserwatywną. Platforma Obywatelska jest bardzo szeroką formacją o różnych skrzydłach, ale powiem jedno, z czego mi jest najbardziej żal. Znaczy, my krzywdzimy taką retoryką i stygmatyzujemy niewinnych ludzi. I nie wiem, czy politycy Prawa i Sprawiedliwości wiedzą, że co roku jest grupa ludzi, młodych ludzi, którzy w wieku dojrzewania uczą się swojej orientacji seksualnej, orientują się, która popełnia samobójstwa. Ja mam nadzieję, że dzisiaj wyborcy Prawa i Sprawiedliwości nie chcą takich sytuacji. Dziękuję.
Piotr Kopacz, Nowoczesna. Jak moglibyśmy podsumować, wyciągnąć wnioski po wyborach?
Teraz jak widzimy, wydaje mi się, że to pytanie jest jeszcze około tygodnia za wcześnie, bo wszystkie partie, tak jak słyszymy, na przyszły tydzień mają swoje gremia statutowe dopiero zwołane, żeby zastanowić się nad wyciągnięciem wniosku. No pierwszy wniosek, jaki padł, to widzimy ze strony Prawa i Sprawiedliwości przede wszystkim przyspieszenie wyborów parlamentarnych, które miały być dopiero w połowie listopada, będą w połowie października. I to jest z ich punktu widzenia strategicznie słuszny wniosek, ponieważ są na fali, wygrali wybory, mają kilka świetnych wyników, także przyspieszają te wybory, żeby skapitalizować ten sukces łatwiej i z drugiej strony swoim przeciwnikom dać mniej czasu na wymyślenie jakiejś skutecznej kontry. Jeśli chodzi o wynik Koalicji Europejskiej, to musimy uderzyć się w pierś, że ta kampania nie była do końca udana. Wynik jest rozczarowujący i musimy wiele poprawić, jeżeli chcemy w jesiennych wyborach uzyskać lepszy wynik i przyciągnąć więcej wyborców do głosowania, a też niestety nie udało się do końca zmobilizować młodego elektoratu, żeby poszedł na wybory. Była bardzo duża frekwencja, ale Prawo i Sprawiedliwość udało się swój troszkę starszy elektorat albo elektorat właśnie mieszkający w mniejszych ośrodkach zmobilizować, była duża frekwencja, natomiast wśród młodych kiepska frekwencja, nie poszli młodzi na wybory, a to jest szczególnie ważne, żebyśmy my młodzi i politycy młodego pokolenia zachęcali do pójścia na wybory osoby z naszego pokolenia, bo po prostu demografia działa przeciwko nam, nas jest po prostu coraz mniej, mamy niż demograficzne, kolejne pokolenia są coraz mniejsze i nam będzie coraz trudniej stanowić tą większość głosów wyborczych, nawet pomimo upływu lat. Dlatego tym bardziej istotne jest, żebyśmy się zmobilizowali i żeby młodzi wyborcy poszli na wybory. Co do strategii wyborczej na jesień, to jak sobie zobaczymy wstecz, w wyborach parlamentarnych poprzednich poszliśmy wszyscy osobno, przegraliśmy z PiS-em. Potem w wyborach samorządowych próbowaliśmy zrobić jedną dużą listę, kilka mniejszych, też przegraliśmy z PiS-em. Teraz zrobiliśmy jedną dużą listę i też przegraliśmy z PiS-em. Więc być może propozycja PSL-u, który wychodzi, zróbmy jedną dużą listę konserwatywną, jedną dużą listę liberalną i jedną dużą listę lewicową według Biedronia. Być może to jest jakieś wyjście, które jest zrozumiałe dla wyborców, jest czytelne, każdy ma wybór dla siebie i wtedy nie musimy się tłumaczyć z różnic żadnych poglądowych, z różnic programowych, jest znacznie łatwiej wtedy zmobilizować te swoje, każdy swój elektorat, a nie musimy go próbować jakoś na siłę łączyć w jeden elektorat. Przy czym jest to ekstremalnie ryzykowne, bo pamiętajmy, że w wyborach na jesieni po nich jest ponad 3 lata bez żadnych wyborów, więc kto nie przekroczy progu wyborczego, ten już wypada na zawsze z polskiej polityki i na tym, z tym też trzeba się liczyć, gdzieś tam z tyłu głowy kalkulując, mieć to na uwadze. Zresztą co do strategii PSL-u, która wydaje się w jakiś sposób zaskakująca, to kto interesuje się polityką i pamięta rok 2013, jeszcze za czasów Piechocińskiego, PSL przecież chciał przekształcić się i robić formację Nowe Centrum. Nawet mieli logo zrobione i tak dalej, tylko wtedy jakoś PSL chyba nie dorósł jeszcze do tego, że trzeba się z takiej partii, która sprawdzała się w latach 90. siermiężnej ludowej, przekształcić w partię taką chadecko-konserwatywną. Widać, że ten wniosek został wyciągnięty, jest młody, energiczny lider postawiony na czele i być może właśnie to jest gdzieś tam sposób na odbicie tych wyborców, chociaż jak pokazują badania, to z poprzednich wyborów PiS zabrał PSL-owi tylko 0,6%, więc to nie jest jakoś tak ekstremalnie dużo, nie jest to nie do odrobienia poprzez skuteczną kampanię. Także dziś ten elektorat PSL-u, czy z racji upływu lat i wieku po prostu, czy z racji demobilizacji, odpływa gdzie indziej. Mam nadzieję, że Polacy, szczególnie ci młodzi w wyborach na jesieni, też uda im się podwoić frekwencję wyborczą z poprzednich wyborów i wreszcie będziemy mogli powiedzieć, że jesteśmy dumni z tej frekwencji, dumni z mobilizacji wyborów i opozycja świetny wynik tam osiągnie.
Teraz oddajmy głos publiczności, ale nim to jedno słowo. Poseł Krzysztof Lipiec i także Magda Fogiel-Litwinek, Kukiz 15. Od pana posła zacznijmy tutaj.
Tak, ja chciałem konkurencji politycznej podziękować za te miłe słowa, gratulacje, które padły pod adresem Prawa i Sprawiedliwości. To jest w jakimś sensie rzadkością w polityce. Myślę, że te wybory też nauczyły, że tak powiem, no, pewnych takich standardów. Tak, za to dziękuję, ale komentarz też się należy. Ja chciałem wam poradzić, szczególnie tutaj panom z Platformy Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego, a więc tych, którzy tworzyli Koalicję Europejską, trochę pokory w tym wszystkim, w tym przekazie, który dzisiaj czynicie. Bo jeśli pan poseł Gierada mówi o aferach w Prawie i Sprawiedliwości, to po prostu wszyscy słuchacze przy odbiornikach się śmieją, bo oni pamiętają afery Usowy i Przyjaciół, pamiętają aferę hazardową, pamiętają aferę Amber Gold, pamiętają aferę VAT-owską, która niebawem pewnie przed komisją sejmową zapadną stosowne decyzje w tej sprawie. A w kontekście tych spraw, które dotyczą infrastruktury komunikacyjnej, to panowie z Platformy i z PSL-u uderzcie się mocno w piersi. Rządziliście w Polsce 8 lat. Pierwsze ruchy, jakie wykonaliście, to nic innego, jak skreśliliście z programu operacyjnego infrastruktura i środowisko wiele działań, które były przypisane na liście indykatywnej dla województwa świętokrzyskiego, w tym m.in. droga 74, i przez te 8 lat nie poczyniliście żadnych prac, mówiąc kolokwialnie, przygotowawczych, żeby te sprawy ruszyły. Podobnie było z Krajowym Funduszem Kolejowym, gdzie po prostu środki finansowe były marnowane. Ja niebawem na temat żelaznych dróg wypowiem się, jak ta sytuacja wygląda, bo na wniosek sejmiku podjąłem stosowną interwencję. Mam już odpowiedź ministra infrastruktury w tej sprawie. Chciałem jedno zapewnić. To, że do tych spraw na pewno w perspektywie nowej, perspektywie finansowej wrócimy. Dzisiaj jest tak, że muszą być przygotowane dobrze te inwestycje, o które pan poseł Gierada dzisiaj się tak upomina, a wcześniej, kiedy te sprawy były w jego zasięgu, tak naprawdę nic nie zostało zrobione.
Panie pośle,
Polskiemu Stronnictwu Ludowemu chciałem powiedzieć również jedną rzecz. Wy jesteście partią bardzo obrotową. Wam nie przeszkadza, z kim rządzicie, z kim współrządzicie, w jaką koalicję wchodzicie. I ten dobry wynik pana radnego Adama Jarubasa, dzisiaj europosła, to z całą pewnością nie jest tak, że jest to zasługa Polskiego Stronnictwa Ludowego, ale to jest zasługa tego, że weszliście w tą koalicję. Pan radny Adam Jarubas, dzisiaj europoseł, był mocno wspierany przez wszystkich waszych partnerów koalicyjnych. Był jedynym kandydatem z tego województwa na liście Koalicji Europejskiej.
Było członków Prawa i Sprawiedliwości na listach Zjednoczonej Prawicy.
Gdybyśmy prześledzili i przeanalizowali wyniki, to we wszystkich gminach, za wyjątkiem wspomnianego powiatu grodzkiego kieleckiego, Prawo i Sprawiedliwość odniosło ogromne zwycięstwo, szczególnie na terenach wiejskich. Tam biliśmy PSL po prostu na głowę, więc jest pytanie, skąd ten elektorat. I ja chciałem wam radzić jedną rzecz, że ta obrotowość wpływa również na waszą wiarygodność.
Magdalena, a ta wiarygodność Poglipinek, jest panie pośle, publiczność także czeka.
Na waszą obrotowość.
Do tej pory panie jest pośle, tak, że my te obietnice spełniamy.
Które?
Rzucamy słów na wiatr.
Żeście spełnili obietnicy i...
Myślę, że wyborcy są na tyle mądrzy i świadomi, że doskonale od
zaraz zobaczymy
panowie, pozwólmy oddać głos jedynej pani tutaj wśród polityków w naszym studiu. Magdalena Fogiel-Litwinek teraz ma głos. Słuchamy.
Dziękuję bardzo. Ja bym chciała tutaj odnieść się do pana posła Gierady, do pana wypowiedzi, i przypomina, że w 2015 roku, kiedy był spot wyborczy pani Okuł-Drewnowicz, to tam w tym spocie była informacja, że dzięki niej jest wybudowana obwodnica Opatowa, o której pan w tej chwili mówi.
I Wąchocka.
Ta obwodnica
Możemy to sprawdzić.
Ja właśnie to sprawdziłam. Mogę w tej chwili panu pokazać, bo taki spot się ukazał na bardzo profilu proszę. Pani Okuł-Drewnowicz. Drewnowicz zaraz panu posłowi przekażę.
Ale może muszę się jeszcze... na listę obwodnic.
Nie, które zostały wykonane. To była po prostu pomyłka, pani poseł.
No, natomiast hipokryzja nie jest wskazana w polityce.
Odnieść do sprawy, która dla mnie jest naprawdę bardzo, bardzo ważna. Pan poseł poruszył tutaj sprawę, że to środowisko LGBT jest tak uciskane. Ja bym chciała tylko przypomnieć sytuację sprzed tygodnia, która mnie bardzo osobiście dotknęła. To była tak zwana Parada Równości w Gdańsku, gdzie panie w sposób po prostu okropny sprofanowały dla mnie, bo jestem osobą wierzącą, sprofanowały to, co jest dla mnie najświętsze, czyli najświętszy sakrament. Śmiały się z tego, jak podczas procesji, to było naśladowanie procesji Bożego Ciała, gdzie był najświętszy sakrament, tam było rysunek waginy, śmiały się, tańczyły wokół tego. I proszę mi nie mówić, że to środowisko jest uciskane. To środowisko śmieje się z wartości, które dla wielu Polaków są najświętsze. Więc nie jest uciskane, tylko próbuje zepchnąć nas do narożnika. I to, co jest od lat tradycją w Polsce, jak były zabory, to się odbywały procesje Bożego Ciała. A jak teraz można takie coś tolerować? Więc to nie jest tak, że oni są uciskani. To oni próbują swoją narzucić, a jeszcze pani prezydent Gdańska pisze, że jest dumna z tego, że w takiej paradzie brała udział.
O nie, jeśli chodzi o komentarz tej liberalnej strony, to zarówno pani prezydent Gdańska absolutnie odcięła się od
pani
tego rodzaju zachowań.
Pani prezydent Gdańska odcięła się teraz od tego. Pierwsze reakcje, kiedy były zdjęcia udostępnione u niej na profilu, napisała, to nie jest żadna profanacja, śmiała się z tego. Dopiero po kilku dniach widocznie doradcy jej powiedzieli, że musi się odciąć. Pierwsza reakcja była, proszę sobie sprawdzić, przecież są screeny z jej Twittera. Pierwsza reakcja była, absolutnie to nie jest żadna profanacja.
Jeszcze przyjdzie czas na wypowiedzi publiczność, polityków. Tutaj publiczność bije brawo i też długo czekała na to, aby móc zabrać głos, więc słuchamy.
Dzień dobry Państwu. Ja się cieszę, że taki wynik Prawo i Sprawiedliwość uzyskało. Zastanawiam się tylko, do czego jeszcze Koalicja Obywatelska będzie zdolna, bo wzięła już najgorszych komunistów, już zlepek wszystkich ugrupowań, nie wiem, czy pana Timmermansa, czy Junckera, będą jeszcze prosić o pomoc, już nie wiem kogo. Tu pan z Nowoczesnej mówi, że młody elektorat się zastanawia, na kogo głosować. Proszę pana, młody elektorat jest coraz bardziej przekonany na to, żeby głosować na Prawo i Sprawiedliwość, bo jak widzą, na kogo mają głosować w Koalicji Obywatelskiej, tam jest zlepek ludzi, którzy nie są za Polską, tylko patrzą o to, żeby mieć stołki. I tutaj się nie ma co zastanawiać, bo pan Mile czy pan Cimoszewicz weszli tylko po to, żeby mieć stołek, co oni są, po to, żeby dla Polski rządzić, no to nawet nie uwierzę. Dlatego myślę, że jesienne wybory, tak pan mówi, że tutaj przyspieszanie, bo no myślę, wydaje, że Prawo i Sprawiedliwość działa, no nad czym się będą zastanawiać, żeby odwlekać, bo co, wy macie się zastanowić, co jeszcze macie wymyśleć, co macie Polakom do zaoferowania i czego macie nigdy nie wykonać? Dziękuję.
Kto chce zabrać głos, podnosi dłoń. Jest z nami także Jarosław Karyś, radny na publiczność.
Dziękuję. Ja mam pytanie do pana Artura Gieradę, do pana posła. Bo panie pośle, pan tutaj dużo mówił o tych rzeczach, które pana drażnią w Prawie i Sprawiedliwości, o które pana zdaniem Prawo i Sprawiedliwość robi źle, ale omamia nasze społeczeństwo. Mówi pan też dużo o tym, czy pójdziemy razem, osobno. Tutaj też pan z Nowoczesnej dużo na ten temat się wypowiadał. Natomiast ja chcę zadać proste pytanie, bo wydaje się, że państwa jedynym programem jest atakowanie PiS-u i mówienie to, co PiS robi. Jak pan powie chociaż z dwóch słowa, jaki jest państwa program? Program, bo społeczeństwo już nie jest w stanie słuchać waszych no, mętnych, nieprawdziwych wypowiedzi. Proszę mi powiedzieć coś o waszym programie. Nie tym programie zniszczyć PiS, tylko tym programie, co macie do zaproponowania. Bo na razie to widać, że jedyne, co macie do zaproponowania, to poprawienie wątpliwych spraw związanych z LGBT. Słucham pana, panie pośle.
Ja panu bardzo chętnie odpowiem. Mogę już teraz krótko, bo to co najbardziej...
Króciutko, bo jeszcze rezumie. Publiczność.
Poza rozdawaniem pieniędzy nie znam elementów programu Prawa i Sprawiedliwości, ale my na przykład gospodarczo, bo pan jest przedsiębiorcą. Gospodarczo powiem panu, że w naszym programie, a zapraszam pana na stronę internetową, on jest bardzo szeroki, jest między innymi to, żeby ludziom dać godną płacę, żeby zlikwidować podatek dochodowy i zaaktywizować ludzi, żeby opłacało się w tym państwie pracować. Że nie tylko bazować na socjalu i na tych małych głodowych pensjach, ale żeby państwo nie zabierało ludziom podatków ani dochodowych, ani obciążyło przedsiębiorców, żeby ludzie mogli się rozwijać.
Wracamy do tego, żeście już pokazali przez 8 lat, która ma wyborcy w tym momencie głos.
Dzień dobry Państwu. Brawo demokracja, brawo Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica. Pokazało Państwu Koalicji Obywatelskiej lwi pazur i wynik jest taki, jaki jest. Nie ma tego, co kwestionować. Tak mówiliście, dwa do remisu. Dwa do remisu to było kiedyś w ringu bokserskim, że punktowano dwa do remisu. Przegraliście około siedmioma punktami. 6,91 i tego nie ma co kwestionować. Waszym jedynym programem na pomysł na Europę i na Polskę jest to, żeby dyskredytować ludzi związanych z Prawem i Sprawiedliwością. To, co było w 12 punktach zawarowane w kampanii wyborczej, o czym mówiła Zjednoczona Prawica, czyli Prawo i Sprawiedliwość. Myślę, że to będzie w perspektywie 5 lat zrealizowane, bo to nie jest tak, że z dnia na dzień, tak jak wy sobie wyobrażacie, że za czarodziejską różką dotknięciem się to wszystko realizuje. Ale powiem Państwu szczerze. Na koniec, bo chcę i nikt też zabrać głos. Ja was odsyłam do dzisiejszego tygodnika M. Kielce. To jest 2 czerwca, wydanie numer 21, tekst pana Tomasza Nadkańca. Trzymaj się Zośka. Ja bardzo proszę dla pana Gierady, pana z PSL-u i pana Kopacza, żebyście sobie ten tekst przeczytali. Bo my jako katolicy z tymi waszymi sugestiami, z waszymi wywodami, zarówno zewnętrznymi, jak i głosowymi, po prostu jesteśmy zdruzgotani i sobie tego nie życzymy. Dziękuję.
Kolejny głos, proszę bardzo.
Ja tu chcę powiedzieć to, co w latach widzieliście. Idzie Grześ przez wieś, worek piasku niesie, a ten piasek ciurkiem sypie się za Grzesiem. To jest ta koalicja, proszę Państwa. Zbieranina od Lenina do Berlina, na czele której stanął Grzegorz Schetyna Dyndała, no nie ocalała większości. Tam wygrali komuniści z Sojuszu Lewych Dochodów, z tym na cele, a dla Grzesia zostało przepiórcze jajko, tak jak to się mówi. O, Grzesiu zapomniał o jednej sprawie, bo on tego, jak to się mówi, Bozia nierówno daje jednemu gęś, drugiemu jaje. I ten gęś SLD dostał, a on dostał przepiórcze jajko. Takie, co on z tego zrobi? Następna sprawa, ja sobie nie pozwolę, żeby Bronek z tego, z Ruski Budy mnie obrażał, że ja na wsi mieszkam, że ja podatku nie płacę. Jaki to jest? Co on robił, jak był prezydentem, jak kombinował z mieszkaniami i z podatkami? Gdzie, wyjaśnione, niewyjaśnione. Takich spraw się nie robi. Następna sprawa, Grzesiu mówił, że PiS kabaret, a on ten dramat zrobił. Tu osiedzi przedstawiciel.
Jeszcze oddajmy głos innym. Dwa ostatnie głosy ze strony publiczności.
Dzień dobry państwu. Ja mam pytanie do pana... Ja mam pytanie do pana Gierady i do pana z PSL-u. I czy pan z PSL-u to reprezentuje PSL, czy reprezentuje kogoś innego? Natomiast jeśli chodzi o pana Gieradę, ja bym proponował, żeby ten pan był obowiązkowo poddany takiemu testowi z historii i żeby po prostu wiedział o tym, co i jak działali PZPR-owcy. Dzisiaj w szeregach tego ugrupowania są bandyci, którzy powinni siedzieć w kryminale, a pan bezpośrednio ułatwiał im również życie na wysokiej egzystencji. Mało tego, to jeszcze bezkarność. Także pan powinien zniknąć z mapy politycznej i powinna zostać Kukiz, PiS, i na tym powinno się skończyć. A może jeszcze jedna rzecz. Przede wszystkim zapomnieliście o tym, że jeżeli jest państwo, w którym rządzi ugrupowanie i ono ma pozycję niepodważalną, to powinni wyłącznie być tylko ludzie z tego ugrupowania w europarlamencie. Dlaczego? Dlatego, żeby się nie powtórzyła taka sytuacja. Pani Hübner, pan Lewandowski i koledzy pańskie, pana Gierady przeciwko Polsce zwracali się o kontrolę naszego kraju, o jakieś najazdy. Proszę pana, ja sobie tego nie życzę i nie życzę sobie, żeby pan był przedstawicielem naszego narodu. Dziękuję.
Ostatni głos ze strony publiczności. Przejdziemy na tę stronę sali. Jednym zdaniem, dosłownie jednym zdaniem, ponieważ czas nagli, a i nie zostało go dużo. Grzegorz Gałuszka, jednym zdaniem chce.
Jeżeli chodzi o reprezentowanie partii politycznej, reprezentuje nikogo innego niż siebie, usytuowanego w Polskim Stronnictwie Ludowym, i to jest jedyna racja, którą mogę reprezentować.
A ja jednym też oczywiście padało do mnie pytanie, ale mówił pan o panu sędziowie Kryży, pani mężu pani Przyłębskiej, czy ja mam pytanie, jeśli mówił pan o tych zbrodniarzach, czy mówił pan o pośle Piotrowiczu?
Proszę państwa, ostatni głos ze strony publiczności. Pozwólmy się wypowiedzieć i za chwilę przechodzimy do kolejnego tematu.
Dzień dobry państwu. Następnie muszę zaznaczyć, że moje przemyślenia...
Publiczność, proszę o pozwolenie prowadzenia i kontynuowania tej audycji.
Nie są może, nie wiem na ile są miarodajne, ale no tutaj niestety... Niestety Koalicja Europejska no, jest tutaj w sytuacji takiej jak powiedzmy żołnierze wyklęci. Program taki siedzieć w lesie, krzyczeć precz tutaj akurat z PiS-em, nie z komuną i ewentualnie obrażać jakoś prześladować potencjalny elektorat. No to mniej więcej tak to wygląda. Siedzicie w lesie, nie macie programu oprócz odbudować, żeby było tak jak było, żeby wróciła taka sanacja sprzed 4 lat. Natomiast PiS z pozycji władzy buduje własne państwo, ma własny program i zdobywa coraz więcej przyczółków. Obawiam się, że niestety nie wyciągnęliście właściwych wniosków z przebiegu tej kampanii, z wyników wyborów, bo no, tutaj odzywają się głosy pomniejszych i większych, mniejszych działaczy, to także większych, mniejszych sympatyków, które zaczynają krytykować elektorat, obrażać elektorat. No, ja sobie pozwoliłem tutaj, znaczy tak, mowa jest o tym, iż PiS kupił wyborców, no to ja, i no naprawdę trudno to jakoś ocenić, bo tak... Wy zamiast robić program, waszym programem jest więcej Balcerowicza, a tutaj nawet słyszę, że zaczyna się taki mały Korwin. Proszę państwa, no nie wiem, wątpię, żebyście wygrali w ten sposób.
Dziękujemy publiczności za głosy. Mamy niewiele czasu do kolejnego tematu.
Drodzy słuchacze, ja bym proponował, zwłaszcza na to, dzieje się rzecz najważniejsza. Zebrała się grupa Bilderberga, pojechał pan Trzaskowski, pani Pinkowska i pojechał pan Sikorski. I tam zapadną decyzje dla nas wszystkich. Cisza, nikt się tym nie zajmuje. A co oni ustalili? Zobaczymy między innymi po działaniach wszystkich partii lewicowych, liberalnych i postępowych, które stamtąd dostaną nowe instrukcje. Dziękuję bardzo.
I to był już naprawdę ostatni głos w dyskusji w tej dzisiejszym wydaniu Studia Politycznego. My przechodzimy do drugiego tematu. Trwa szacowanie strat po ulewnych deszczach w regionie. Najbardziej ucierpiały południowe części naszego województwa. Czy zdaniem państwa służby zdały egzamin z tej trudnej sytuacji powodziowej? Piotr Kopacz, Nowoczesna, od pana zaczniemy.
No, że moim zdaniem to nie jest trafne pytanie, bo służby jakby mogą walczyć ze skutkami powodzi, mogą pomagać w dowożeniu, no nie wiem, beczkowozami wody, wypompowywaniu i tak dalej. Jak najbardziej wielkie brawa dla tych tysięcy strażaków, którzy walczyli ze skutkami powodzi i wydaje mi się, że dali z siebie wszystko i w ramach tego sprzętu i tych możliwości logistycznych, które mieli, nie zawiedli i stawili się tam, gdzie być powinni. Natomiast trzeba zwrócić uwagę na to, że walka z powodzią to nie jest takie coś doraźne. Zobaczmy, że w zasadzie jedyny, który w tej kadencji został dokończony, nawet nie zaczęty, dokończony, jeszcze zaczęty w latach 70. budowa zbiornika retencyjnego dużego w Świnnej Porębie. Przecież ten zbiornik budowany był przez kilkadziesiąt lat i to jest ten kontekst polityczny, że obecnie ani Prawo i Sprawiedliwość, ani poprzednie rządy nie miały takiego spojrzenia daleko w przyszłość, żeby rozpocząć budowę takich no, pokoleniowych tak naprawdę inwestycji i tutaj tego brakuje, samą rozbudową sprzętu strażackiego jakby nie zabezpieczymy terenów przed powodzią. My musimy stawać nam przede wszystkim na nową infrastrukturę wodną, na uregulowanie rzek, na budowanie tam, na zbiorników retencyjnych, na południu Polski, tam gdzie nie ma odpowiednich górzystych terenów czy meandrów rzek, robić sztuczne poldery. A dziś słyszymy, że najbliższy pomysł to jest zbiornik retencyjny, który ma zbudować i to nawet nie rządowe środki, w zasadzie tylko PGE i on ma być gotowy na 2040 rok. No tutaj jesteśmy dużo, dużo w tyle i musimy jako Polacy zadać sobie pytanie, czy chcemy po prostu się zabezpieczyć przed tymi powodziami w przyszłości, a tego rodzaju inwestycje to są naprawdę gigantyczne koszty, tak? Tego rodzaju, że musielibyśmy się umówić jako społeczeństwo, że tych kilkadziesiąt miliardów chcemy wpompować w to, żebyśmy raz na zawsze zbudowali dobrą infrastrukturę przeciwpowodziową i zabezpieczyli się na przyszłość, bo Czesi to robią i dziś musimy trochę też liczyć na Czechów, żeby czasami oni nie robili zrzutów wody ze swoich tam i ze swoich zbiorników retencyjnych, bo znowu zaleją nas. A my dziś jesteśmy w ogóle jakby jak żółw, który leży na plecach i czekamy tylko na cios. I nie mamy dobrej tarczy takiej przeciwpowodziowej obudowanej. I dzisiaj mówienie, czy strażak ma wystarczającą ilość pomp, czy tam nie ma, to jest drugorzędne, bo my przede wszystkim powinniśmy myśleć o zabezpieczeniu przeciwpowodziowym. I niby PiS zrobił sobie nowe prawo wodne, niby powołał spółkę Wody Polskie, natomiast realnie tych inwestycji przeciwpowodziowych jest mało, tych zbiorników retencyjnych i sztucznych polderów jest mało i czas popatrzeć na to jako ważne źródło polskiego bezpieczeństwa.
Poseł Artur Gierada, Platforma Obywatelska.
No ja się zgodzę z moim przedmówcą, bo my rzeczywiście nawet jako Polska jeszcze przed II wojną światową mieliśmy jeden z lepszych w Europie małych zbiorników retencyjnych, całą sieć, która niestety została zaprzepaszczona i zniszczona przez komunę. Wtedy akurat nie można było być nawet prywatnym przedsiębiorcą i to każda inicjatywa rzeczywiście była wtedy niszczona i wtedy wymyślono wielkie, duże zbiorniki, niszcząc tą niestety małą sieć. Ale tutaj wracając do pytania pana redaktora, no przede wszystkim myślę, że trzeba pogratulować mieszkańcom. To na szczęście nie była tak duża powódź, jak choćby ta, z którą się spotkaliśmy w 97 roku, która pierwsza po 10 latach się tak pojawiła w Polsce. Ale tutaj naprawdę chyba już wszyscy dzisiaj zdążyliśmy się tak trochę oswoić i uzupełniać, powiem. Ja byłem naprawdę pod wrażeniem samych mieszkańców, jak sobie świetnie radzili. Zresztą służby też. Ja kiedy byłem nawet w Kazimierzu, to widziałem tam i ze Starachowic, i ze Skarżyska Kamiennego straż pożarne. Wiem, że pomagały sobie samorządy. Mieszkaniec mi opowiadał ciekawą sytuację z Kazimierzy, kiedy jeszcze policja gdzieś tam jej było za mało, sam burmistrz stanął na skrzyżowaniu i kierował ruchem. Jego zastępca układał worki z mieszkańcami. Naprawdę to wszystko pokazywało, że potrafimy z sobą współpracować. Cieszę się też, że inne samorządy się odezwały z Polski. To między innymi też prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, który był, zadeklarował konkretną pomoc między innymi dla Kazimierzy Wielkiej. Wiem, że też wnioski już zostały złożone i też powstaną odpowiednie inwestycje dzięki poparciu i pomocy innym samorządom.
Magdalena Fogiel-Litwinek, Kukiz 15.
Ja myślę, że w takich sytuacjach właśnie kryzysowych najbardziej widać tą solidarność międzyludzką, dlatego że ludzie sobie wzajemnie pomagali, to jest zawsze takie piękne instynkty wychodzą. No i widzieliśmy w akcji też WOT, bo to chyba pierwszy raz, kiedy podczas takiej powodzi, więc no bardzo dobrze, że rzeczywiście ta formacja, która jest dosyć nową formacją, działa zgodnie z założeniami, czyli pomaga też właśnie w takich sytuacjach kryzysowych. Tam było dużo moich znajomych, więc widziałam, że byli naprawdę bardzo, bardzo zaangażowani. Natomiast jeszcze chciałabym dodać zdanie, które moim zdaniem jest tutaj bardzo ważne, czyli lepiej zapobiegać niż leczyć, czyli trzeba naprawdę zobaczyć, co się da zrobić, żeby zapobiec takim sytuacjom, żeby miasta czy miasteczka nie były zalewane, czyli na pewno te zbiorniki retencyjne. No i trzeba patrzeć też, gdzie ludzie jednak budują domy, ponieważ no niestety powstają też osiedla, domy na terenach zalewowych. I wtedy to nie jest pytanie, czy będzie zalane takie osiedle, tylko kiedy. Dlatego tutaj musi być duża rozwaga, no żeby zapobiegać, żeby do takich sytuacji nie dochodziło. Oczywiście nie da się zawsze wygrać z żywiołem. Trzeba sobie to jasno powiedzieć, że jeżeli będzie przez 3 tygodnie lał deszcz, to jest to nieuniknione. Musimy być na to przygotowani, ale trzeba niwelować te
Grzegorz Gałuszka, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Jak historia pokazuje, że każda katastrofa, każda klęska żywiołowa jednoczy ludzi w celu pomocy sobie wzajemnej. I oprócz takiej pomocy, samopomocy i pomocy społecznej, widzimy tutaj zaangażowanie wielu służb ratunkowych, począwszy od Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej, Policji, Wojsk Obrony Terytorialnej i wielu, wielu innych formacji, które włączyły się także w pomoc tym, którzy zostali poszkodowani w wyniku podtopienia czy zalania. Dzisiaj możemy zauważyć, że te służby powinny być dobrze wyposażone i patrząc na te zdjęcia, które pojawiały się i w mediach, ale i także na portalach społecznościowych, widzimy niedoposażenie tych jednostek ochotniczych straży pożarnych, które były tam na miejscu, bo widzieliśmy już, można powiedzieć, przestarzałe z te pompy, które powinny znaleźć się już dawno w muzeum, a one były wykorzystywane do przepompowywania wody. Widzieliśmy także stare, już zabytkowe samochody pożarnicze, które brały w tym udział i wiele się zmieniło na przestrzeni lat, na przestrzeni kilkunastu lat, ale powinniśmy dążyć do tego, żeby te formacje, które są na pierwszej linii frontu pomocy tym osobom, którzy pomocy oczekują, często w takiej bezradności, bezradności ludzkiej, nie wiedząc, co zrobić w danym momencie i w danej sytuacji, to te służby powinny być dofinansowane i te służby powinny być doposażone. System zadziałał, dlatego te skutki nie były tak olbrzymie i z tego miejsca chciałem podziękować przede wszystkim tym, którzy brali udział w tej akcji ratunkowej. Chciałem podziękować ochotnikom, strażakom, druhom, wojsku, a przede wszystkim podziękować tym, którzy obdarzyli pomocą ludność lokalną.
Poseł Krzysztof Lipiec, Prawo i Sprawiedliwość.
Tak, zawsze w takich sytuacjach kryzysowych, kiedy mamy do czynienia w walce z żywiołem, najważniejsi są ludzie. I podczas tej ostatniej tragedii, bo tak to trzeba nazwać, ludzie zdali egzamin. Kieruję ogromną wdzięczność pod adresem Wojska Polskiego, Żołnierzy Obrony Terytorialnej ze Świętokrzyskiej Brygady, z Lubelskiej Brygady, bo oni nas wspierali tutaj mocno na wałach. Gorąco dziękuję strażakom, zarówno z ochotniczej służby, jak i z państwowej służby. To naprawdę wielce doświadczeni ludzie, ale szczególna wdzięczność należy się gospodarzom poszczególnych gmin, a więc wójtom i burmistrzom. Jestem zadziwiony tym, że nawet ci burmistrzowie i wójtowie, którzy po raz pierwszy musieli się mierzyć z tym żywiołem, zdali egzamin. Ja już nie mówię o tych bardzo doświadczonych, jak chociażby w Pacanowie i w wielu innych gminach. Naprawdę stanęli ci ludzie na wysokości zadania. Ja w zdecydowanej większości odwiedziłem, są wyjątkowe gminy, gdzie nie byłem podczas tej tragedii, ale warto wspomnieć również o bardzo mocnym zaangażowaniu polskiego rządu w te sprawy. Przecież premier Morawiecki natychmiast dał odzew na Lubelszczyźnie po wielkim huraganie, który tam zniszczył ogromne ilości domów. Również w województwie świętokrzyskim obecność pani premier Beaty Szydło, ministra obrony narodowej, ministra infrastruktury i te zapowiedzi, że polski rząd udzieli wsparcia, one się już realizują. W Kazimierz Wielkiej bez mała pomoc przyszła natychmiast finansowa. To jest ta pomoc taka, która jest pomocą natychmiastową. Chcę powiedzieć tak, że straty są ogromne. Ogromne są straty, szczególnie w uprawach rolnych. Jest dużo pól, dużo upraw jest zdegradowanych. Dzisiaj pracują komisje. One też nie mogły od razu pracować, bowiem warunki terenowe, w których te komisje funkcjonują, są dosyć trudne. Ale ta pomoc jest obiecana. No wiem, że w Skalmierzu jest 340 wniosków z gospodarstw rolnych. W Opatowcu 170 takich wniosków. I chwała za to naprawdę samorządom terytorialnym, burmistrzom, wójtom, że starają się ludziom służyć pomocą. I tu dziękuję też polskiemu rządowi za naprawdę szybkie wsparcie w tych trudnych działaniach.
Poseł Krzysztof Lipiec, Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję bardzo.
Grzegorz Gałuszka, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Dziękuję państwu, dziękuję. Wszystkiego dobrego.
Magdalena Kobiel-Litwinek, Kukiz 15.
Dziękuję i chciałabym zaprosić państwa przyszłą niedzielę 9 o godzinie 13. Zaczynamy Marsz dla Życia i Rodziny, mszą świętą w katedrze, a później jest przejście przez...
Poseł Artur Gierada, Platforma Obywatelska.
Bardzo miłej niedzieli.
Piotr Kopacz, Nowoczesna.
Dziękuję państwu.
Byli dzisiaj gośćmi Studia Politycznego. Program poprowadził Michał Kita, a zrealizował Tomasz Tamborski. Do usłyszenia.
Dziękuję. Uwaga, antena.
Studio Polityczne Radia Kielce.